Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Killer Across the Table to książka True Crime i popularnonaukowy opis pracy profilera FBI, napisana przez Johna E. Douglasa we współpracy z Markiem Olszakerem.
Douglas, jeden z pionierów behawioralnego podejścia do najpoważniejszych przestępstw, wraca do rozmów i spraw, które ukształtowały jego zawodowe metody. Punktem wyjścia są sylwetki czterech znanych sprawców: Charlesa Mansona, Dawida Berkowica, Denisa Radera oraz Edmunda Kempera. Autor nie ogranicza się jednak do przedstawienia zbrodni. Analizuje, jak sposób działania, dobór ofiar, zachowanie po przestępstwie i język używany podczas rozmowy mogą ujawniać motywacje oraz cechy sprawcy. Głównym celem książki jest pokazanie, co śledczy może wywnioskować z zachowanych śladów i z kontaktu z podejrzanym, bez romantyzowania przemocy. To także zapis ograniczeń tej pracy. Profil nie zastępuje dowodów, lecz pomaga porządkować hipotezy i ukierunkowywać dochodzenie. Książka łączy relację zawodową, analizę psychologiczną i refleksję nad działaniem systemu karnego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wywiad ze sprawcą jako narzędzie do sprawdzania hipotez śledczych. Najbardziej wyróżniającym elementem książki jest koncentracja na rozmowie twarzą w twarz ze sprawcą.
Douglas pokazuje, że przesłuchanie nie polega wyłącznie na uzyskaniu przyznania się do winy.
Jest metodą konfrontowania obrazu zbudowanego na podstawie miejsca zbrodni z tym, jak podejrzany opisuje siebie, ofiary i własne decyzje. Istotne bywają uniki, próby przejęcia kontroli nad rozmową, pomniejszanie odpowiedzialności albo potrzeba uchodzenia za kogoś wyjątkowego. Autor zestawia wypowiedzi zabójców z faktami znanymi śledczym, aby odróżnić autokreację od informacji użytecznej operacyjnie. Ta perspektywa wyjaśnia, dlaczego Douglas tak dużą wagę przywiązuje do przygotowania. Rozmówca może kłamać, manipulować i testować granice prowadzącego, lecz sam wybór kłamstwa również bywa informacją. Trzeba rozumieć, co sprawca chce ukryć, a co chce wyeksponować.
W opisie spotkań z Mansonem, Berkowicem, Raderem i Kemperem nie chodzi więc o widowiskową wymianę zdań. Każda rozmowa jest analizowana jako fragment większego wzoru zachowań.
Książka przekonująco przedstawia wywiad jako pracę wymagającą cierpliwości, wiedzy o faktach i kontroli emocji. Zarazem nie sugeruje, że jeden dobry rozmówca potrafi samodzielnie rozwiązać sprawę. Wnioski z wywiadu muszą być stale sprawdzane przez dowody, chronologię i ustalenia innych śledczych. Po drugie, profilowanie łączy ślady, zachowania z ostrożnym wnioskowaniem o sprawcy. Douglas przedstawia profilowanie jako proces wnioskowania,
a nie jako technikę pozwalającą bezbłędnie wskazać nazwisko sprawcy. Badane są przede wszystkim zachowania widoczne w sprawie: sposób kontaktu z ofiarą, stopień planowania,
kontrola nad miejscem przestępstwa, działania podjęte po ataku oraz ewentualne komunikaty kierowane do policji lub opinii publicznej.
Z takich elementów śledczy może tworzyć roboczy opis prawdopodobnego doświadczenia, nawyków czy motywacji sprawcy. Następnie sprawdza go wobec realnych danych.
Książka podkreśla wagę porównywania spraw, ale nie zamienia podobieństw w prostą regułę.
Dwaj przestępcy mogą popełniać zbrodnie, które z zewnątrz wyglądają podobnie, a kierować się innymi potrzebami.
Dlatego ważne jest odróżnienie zachowania koniecznego do dokonania przestępstwa od elementu znaczącego dla samego sprawcy.
Douglas odwołuje się także do różnicy między bardziej zorganizowanym i bardziej chaotycznym przebiegiem przemocy, traktując ją jako wskazówkę, nie jako sztywną etykietę.
Ta ostrożność ma praktyczny sens. Profilowanie może zawęzić zakres poszukiwań, pomóc zdecydować, jakie pytania zadać i jakie informacje nagłośnić.
Ale nie może zastąpić kryminalistyki ani rzetelnego postępowania dowodowego.
Dzięki temu książka demistyfikuje popularny obraz profilera jako osoby odgadującej wszystko z kilku detali.
Po trzecie, wspólnym rdzeniem przemocy jest uprzedmiotowienie ofiary i potrzeba kontroli. W analizie czterech spraw Douglas szuka nie jednego uniwersalnego życiorysu seryjnego zabójcy, lecz powtarzającego się sposobu traktowania innych ludzi. Najważniejszym wspólnym mianownikiem jest skrajne uprzedmiotowienie ofiary.
Sprawca przestaje postrzegać ją jako osobę z własnymi prawami, relacjami i cierpieniem.
Taka redukcja drugiego człowieka do roli celu ułatwia przemoc oraz późniejsze usprawiedliwianie siebie.
Autor wiąże ten mechanizm z dążeniem do dominacji, fantazjami o władzy i przekonaniem, że sprawcy wolno przekraczać granice, których inni muszą przestrzegać.
To rozpoznanie ma znaczenie, ponieważ chroni przed fałszywie uspokajającymi wyjaśnieniami.
Książka nie przedstawia brutalnych przestępstw jako nieuniknionego skutku jednej diagnozy, trudnego dzieciństwa czy chwilowego impulsu.
Douglas bada czynniki z przeszłości, ale równie mocno uwzględnia przygotowanie, wybór i świadome działania po zbrodni.
Szczególnie istotne są przypadki, w których sprawca planuje alibi, zmienia wersję wydarzeń albo uczestniczy w poszukiwaniach ofiar, aby odsunąć od siebie podejrzenia.
Zachowania te wskazują na rozumienie konsekwencji i na próbę sterowania otoczeniem. Autor nie usprawiedliwia zbrodni psychologią.
Używa psychologii, aby wyjaśnić, jak przemoc może zostać racjonalnie zaplanowana przez człowieka, który jednocześnie lekceważy człowieczeństwo innych. Po czwarte, dzieciństwo i biografia mogą wyjaśniać ryzyko, lecz nie stanowią wyroku.
Douglas poświęca uwagę wczesnym doświadczeniom sprawców, ich relacjom rodzinnym, izolacji,
urazom i rozwijającym się fantazjom. Nie robi tego po to, by szukać łatwego usprawiedliwienia.
Biografia jest dla niego częścią materiału pozwalającego zrozumieć, jak mogły powstawać określone wzory reagowania, poczucie krzywdy czy potrzeba kontroli.
Książka konsekwentnie odrzuca jednak automatyzm. Większość osób, które doświadczyły zaniedbania, przemocy lub odrzucenia, nie staje się brutalnymi przestępcami.
Sam trudny początek życia nie pozwala więc ani przewidzieć zabójstwa, ani przypisać komuś winy.
Ważniejsze jest badanie połączenia kilku czynników osobistych historii, nasilających się fantazji, okazji do działania, rodzaju dobieranych ofiar oraz stopnia przygotowania.
Takie podejście ma wartość dla śledztwa, bo chroni przed szukaniem jednej spektakularnej przyczyny.
W sprawach omawianych przez Douglasa różnią się zarówno osobowości, jak i sposób kontaktu z otoczeniem.
Wspólna nie jest prosta droga życiowa, ale rozwój zachowań prowadzących do wykorzystywania innych.
Czytelnik otrzymuje zatem ważne rozróżnienie między wyjaśnianiem a usprawiedliwianiem.
Poznanie kontekstu może pomóc rozpoznać zagrożenie, tworzyć lepsze pytania śledcze i zrozumieć dynamikę przestępstwa.
Nie odbiera natomiast sprawcy odpowiedzialności za świadomie zadawaną krzywdę.
Na koniec, manipulacja po zbrodni obnaża luki systemu i potrzebę weryfikacji. Książka rozszerza analizę poza sam moment zbrodni.
Douglas zwraca uwagę na to, jak groźni sprawcy potrafią funkcjonować w kontaktach z policją, mediami, ekspertami i systemem penitencjarnym.
Mogą przedstawiać się jako skruszeni, zagubieni lub niezrozumiani. Mogą zmieniać narrację i wykorzystywać społeczne wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać przestępca.
To ważne, ponieważ osoba zdolna do poważnej przemocy nie musi stale wyglądać na chaotyczną czy otwarcie agresywną.
Często lepiej służy jej pozór zwyczajności oraz umiejętność zdobywania zaufania.
Douglas omawia również napięcie między oceną stanu psychicznego a ustaleniem świadomej odpowiedzialności. Nie jest to argument przeciw badaniu zdrowia psychicznego.
Autor wskazuje raczej, że decyzje o leczeniu, uwięzieniu czy ewentualnym zwolnieniu wymagają dokładnej oceny zachowania w dłuższym czasie,
a nie oparcia się na jednej deklaracji poprawy. Szczególną wagę mają fakty świadczące o planowaniu, ukrywaniu śladów i próbach przerzucania winy.
Dla czytelnika jest to lekcja krytycznego odbioru narracji sprawcy.
Dla osób zainteresowanych wymiarem sprawiedliwości przypomnienie, że ochrona społeczeństwa zależy od współpracy śledczych, psychologów, prokuratorów i sądów.
Profilowanie ma tu rolę pomocniczą, bo pomaga rozpoznać wzory manipulacji, lecz nie może decydować o winie ani karze. Podsumowując,
The Killer Across the Table jest najciekawsza dla czytelników true crime, osób studiujących kryminologię, psychologię sądową lub prawo, a także dla tych,
którzy znają serial Mindhunter i chcą zrozumieć rzeczywiste podstawy pracy, którą serial dramatyzuje.
Nie jest to podręcznik pozwalający samodzielnie diagnozować ludzi ani prosty katalog zbrodni.
Jego praktyczną wartością jest nauka ostrożnego myślenia o zachowaniu oddzielania faktów od narracji sprawcy, rozpoznawania znaczenia planowania oraz rozumienia.
że pojedyncza cecha nigdy nie tworzy wiarygodnego profilu. Intelektualna siła książki wynika z połączenia czterech konkretnych postaci z szerszym doświadczeniem Douglasa.
Autor nie opisuje przemocy z perspektywy sensacji, lecz pyta, co zbrodnia mówi o relacji sprawcy z ofiarą, o jego potrzebie kontroli i o metodach unikania odpowiedzialności. Dzięki temu czytelnik widzi zarówno znaczenie rozmów z przestępcami, jak i granice wniosków, które można z nich wyciągać. Na tle wielu książek z gatunku wyróżnia ją perspektywa praktyka FBI, który skupia się na procesie analizy, a nie wyłącznie na makabrycznych szczegółach lub biograficznej ciekawostce.
Douglas pokazuje, jak wiedza z dawnych spraw może wspierać kolejne dochodzenia, lecz przypomina, że profilowanie jest narzędziem pomocniczym.
Ta równowaga między dostępnością, doświadczeniem zawodowym i sceptycyzmem wobec łatwych odpowiedzi stanowi największą wartość książki. Jeśli chcesz nas wesprzeć, John i...
Douglas, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.